dreszcz przejął hobitów. Pogłoski o upiorach kurhanów i o tym pustkowiu ciągnącym się za starym lasem dotarły nawet do Szajeru. Lecz żaden w świecie hobbit nie lubi tego rodzaju historii, choćby ich słuchał z daleka przy miłym kominku. Czterej przyjaciele nagle przypomnieli sobie to, o czym w radosnym nastroju tego domostwa nie myśleli dotychczas. Dom Toma Bombadilla przycupnął tuż pod wysuniętym ramieniem tych straszliwych wzgórz. Zerkając ukradkiem jeden na drugiego, kręcili się niespokojnie i zgubili na chwilę wątek opowieści. Kiedy go znowu pochwycili, Tom już wędrował po dziwnych krajach, poza granicami ich pamięci i poza granicami tego, co wypełniało ich myśli na jawie. Mówił o czasach, kiedy świat był rozleglejszy, a morza sięgały aż po zachodni brzeg. Ale i wówczas Tom chadzał to tu, to tam, pod odwiecznymi gwiazdami. Nocą, gdy dopiero przebudzili się praojcowie elfów. Nagle przerwał opowieść i słuchaczom wydało się, że usnął, bo spuścił głowę na piersi. Siedzieli w milczeniu, w zachwycie, a wtedy jakby pod czarem słów Toma wiatr ucichł, chmury obeschły, dzień zagasł. Noc nadciągnęła od wschodu i od zachodu, całe zaś niebo zajaśniało od białego światła gwiazd. Frodo nie umiałby powiedzieć, czy minął jeden ranek i wieczór, czy też wiele dni. Nie czuł głodu ani zmęczenia, nie czuł nic prócz ciekawości. Gwiazdy świeciły za oknami, cisza niebios otaczała go dokoła. Wreszcie dał wyraz temu zdumieniu i lękowi, którym go nagle przejęła ta cisza. — Kim jesteś, panie? — spytał. — Co takiego? — rzekł Tom, prostując się w fotelu i błyskając oczyma w mroku. — Czyż nie znasz mojego miana? W nim cała odpowiedź. — Powiedz mi, kim ty jesteś? — Ty sam, bezimienny. — Ale ty jesteś młody, a ja stary, najstarszy. Zważcie moje słowa, przyjaciele. Tom był tu wcześniej niż rzeka i drzewa. Tom pamięta pierwszą kroplę deszczu i pierwszy żołądź. Tom budował ścieżki wcześniej niż duzi ludzie i był tutaj, kiedy przyszli mali ludkowie. Był wcześniej niż królowie i groby i upiory kurhanów. Kiedy elfowie wędrowali na zachód, Tom już tu był. Zanim powierzchnia mórz się zakrzywiła, znał ciemność gwiezdnych nocy, gdy jeszcze nie było w nich strachu, zanim czarny władca przybył spoza granic. Jak gdyby cień przemknął za oknem. Hobici żywo obejrzeli się, a kiedy znowu zwrócili oczy na salę, zobaczyli złotą jagodę, która stała na progu w aureoli światła. Miała w ręku świecę i osłaniała płomień od podmuchu, a blask przeświecał przez dłoń jak słońce przez białą muszlę. — Deszcz się skończył — powiedziała. — Świeża woda płynie ze wzgórz pod gwiazdami. — Śmiejmy się i weselmy. — Jedzmy i pijmy — zawołał Tom. — Długie opowieści wysuszają gardło, a pilni słuchacze poszczą rano, w południe i wieczorem. Z tymi słowy zerwał się z fotela, podskoczył, chwycił z półki nad kominkiem świecę i zapalił ją od płomienia świecy przyniesionej przez złotą jagodę. Potem obtańczył stół wokoło, dał nagle susa przez próg i zniknął. Wrócił po chwili z dużą, zastawioną tacą. Wraz ze złotą jagodą zabrał się do nakrywania stołu, a hobici przyglądali się temu na pół z zachwytem, na pół ze śmiechem, bo złota jagoda była urocza, a podskoki Toma niezwykłe i zabawne. Każde z nich wykonywało jak gdyby własny taniec, nie przeszkadzając jednak drugiemu, to wybiegając z pokoju, to wracając, to okrążając stół. Tym sposobem w mig przygotowali talerze, sztućce i półmiski, a sala zajaśniała od świec białych i żółtych. Tom ukłonił się gościom. — Prosimy na kolację — powiedziała złota jagoda. Dopiero teraz hobici zauważyli, że pani domu ma na sobie suknię srebrną, przepasaną białą szarfą, a na nogach trzewiczki jakby z rybich łusek. Tom natomiast ubrał się na niebiesko, w strój o kolorze spłukanych deszczem niezabudek. Tylko pończochy włożył zielone. Kolacja okazała się jeszcze lepsza niż poprzedniego wieczora. Hobbici pod urokiem opowiadań Toma mogli zapomnieć o obiedzie i podwieczorku. Kiedy jednak wreszcie zasiedli do stołu, powetowali sobie stratę tak, jakby od tygodnia nic w ustach nie mieli. Nie śpiewali, nie odzywali się nawet przez dość długą chwilę, całą uwagę poświęcając najpilniejszej sprawie. Po jakimś czasie wszakże, gdy pokrzepili serca i umysły, znów zapanował przy stole wesoły gwar i śmiech. Po wieczerzy Złota Jagoda śpiewała im różne pieśni, a wszystkie zaczynały się radośnie na wyżynach i spływały łagodnie w ciszę. W tych cichych pauzach słuchacze widzieli oczyma wyobraźni jeziora, wody ogromne, jakich w życiu nie spotkali, a zaglądając w nie dostrzegali niebo i gwiazdy, niby klejnoty w głębinie. Potem Złota Jagoda, tak jak poprzedniego dnia, życzyła im dobrej nocy i odeszła, zostawiając hobbitów z Tomem przy kominku. Ale Tom wyzbył się teraz senności i zasypał ich pytaniami. Okazało się, że wie już dość dużo o nich, o ich rodzinach, nawet o dziejach i poczynaniach ich ojczystego kraju, i to od czasów przez samych hobbitów nieledwie zapomnianych. Teraz jednak już ich to nie dziwiło. Tom zresztą nie taił, że najnowsze wiadomości zawdzięcza głównie staremu Magotowi, którego uważał, jak się zdawało, za osobistość znacznie ważniejszą niż sądzili hobbici. Magot chodzi po ziemi, ręce nurza w glinie, mądrość ma w szpiku kości, oczy zaś zawsze otwarte, powiedział Tom. Jasne też było, że Tom utrzymuje stosunki z elfami i że jakimś sposobem dostał od Gildora wieści o ucieczce Froda. Doprawdy, Tom tyle wiedział i tak przebiegle zadawał pytania, że Frodo ani się spostrzegł, gdy mu zwierzył historię Bilba oraz własne nadzieje i obawy, i to szczerzej nawet niż Gandalfowi. Tom kiwał głową i błyskał oczami, kiedy usłyszał o czarnych jeźdźcach. — Pokaż mi ten bezcenny pierścień — rzekł niespodzianie, przerywając Frodowi opowiadanie. I Frodo ku swemu zdumieniu od razu wyciągnął z kieszeni łańcuszek, odczepił pierścień i podał Tomowi. Pierścień jakby urósł, leżąc przez chwilę na dużej, śniadej ręce Toma. Nagle Tom podniósł go do oka i wybuchnął śmiechem. Na jedno mgnienie hobbitom ukazał się widok zarazem przerażający i komiczny. Jasne, błękitne oko błyszczące w złotej oprawie. Potem Tom wsunął pierścień na czubek małego palca i podniósł go w światło świecy. W pierwszym momencie hobbici nie spostrzegli w tym geście nic niezwykłego. W następnym dech im zaparło z wrażenia. Nie przestali widzieć Toma. Tom znów się roześmiał i podrzucił w górę pierścień, który błysnął w powietrzu i znikł. Frodo krzyknął, a Tom wychylił się z fotela i z uśmiechem zwrócił mu klejnot. Frodo przyjrzał mu się z bliska, trochę podejrzliwie, jak widz, który podczas przedstawienia pożyczył kuglarzowi swoją własność. To był ten sam pierścień, a przynajmniej nie zmienił wyglądu ani wagi. Frodowi zawsze wydawał się dziwnie ciężki. Coś wszakże kusiło hobbita, żeby się jeszcze upewnić. Trochę może rozdrażniło go zachowanie Toma, który tak zlekceważył przedmiot, uznany przez Gandalfa za śmiertelną groźbę. Frodo więc doczekał sposobnej chwili, kiedy rozmowa znów się ożywiła, a Tom rozpowiadał jakąś niedorzeczną historię o borsukach i borsuczych obyczajach i wsunął pierścień na palec. Merry zwrócił właśnie ku niemu twarz, żeby o coś zapytać i wzdrygnął się, tłumiąc okrzyk. Frodo ucieszył się w pewnym sensie. Nie odmieniono mu pierścienia. Merry patrzył ogłupiałym wzrokiem wprost na jego fotel i najoczywiściej go nie widział. Frodo wstał i bezszelestnie cofnął się od kominka w stronę drzwi wyjściowych. — Ejże, Frodo! — krzyknął Tom, spoglądając na niego doskonale widzącymi, bystrymi oczyma. — Ej, no chodź no tutaj, dokąd się wybierasz? — Stary Tom Bombadil jeszcze nie oślepł. Zdejmij swój złoty pierścień. Twoja ręka jest bez niego o wiele ładniejsza. Wracaj. No, daj spokój, figlo, mi siadaj przy mnie. Musimy jeszcze trochę pogawędzić i pomyśleć o jutrze. Tom chce was nauczyć właściwej drogi, żebyście nie błądzili po bezdrożach. Frodo zaśmiał się, wmawiając sobie, że jest zadowolony. Zdjął pierścień i usiadł znów wśród przyjaciół. Tom zaczął teraz mówić o tym, że spodziewa się nazajutrz słonecznej pogody i pięknego poranka, rokującego wędrowcom jak najlepsze nadzieje. Radził jednak ruszać wcześnie, bo w tych okolicach nawet on nie mógł na pewno przepowiedzieć pogody na dłuższy czas. Zmieniała się niekiedy tak błyskawicznie, że nie nadążał z przebieraniem się. — Nie jestem panem pogody — rzekł. — Nie jest jej panem nikt, kto chodzi po ziemi. Za radą Toma postanowili skierować się z jego domu wprost na północ przez zachodnie, niższe stoki wydmy. W ten sposób mogli mieć nadzieję, że osiągną wschodni gościniec w ciągu jednego dnia i ominą Kurhany. Tom mówił im, żeby się niczego nie bali, lecz wyłącznie zajęli swoją sprawą. Trzymajcie się zielonej trawy. Niech was nie obchodzą stare kamienie, zimne upiory. Nie bądźcie ciekawi ich siedzib, chyba że czujecie w sobie wielkie siły i niezawodną odwagę. Powtarzał to kilka razy i zalecił obchodzić kurhany od zachodniej strony, gdyby zabłądzili w pobliże któregoś z nich. Nauczył ich też słów piosenki, którą mieli śpiewać, jeśli by nieszczęśliwym przypadkiem znaleźli się nazajutrz w niebezpieczeństwie lub kłopocie. Ho, Tomie, bombadilu, Tomie, na wierzbę i na rzekę, na wodę i płomień, na słońce i na księżyc, posłuchaj, sąsiedzie, i przybądź do nas, Tomie, bo jesteśmy w biedzie. Prześpiewali tę zwrotkę chórem za przewodem Toma, potem gospodarz ze śmiechem klepnął kolejno każdego po łopatce i ze świecą w ręku zaprowadził do sypialni.